Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia. W studio przy mikrofonach Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
I Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15.
Dzień dobry, Zielona Góra.
Dziś oczywiście o zielonogórskich tematach, ale będziemy także przyglądać się temu, co w kraju, może dziś niekoniecznie co na świecie, ale zaczniemy od Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 1 marca. W Zielonej Górze takie wydarzenia związane z tym dniem, można powiedzieć, że dziś morsowanie w Ochli, takie patriotyczne dla tych najtwardszych. Jutro marsz z Placu Bohaterów w Westerplatte, dalej Reja, Konstytucji 3 maja do pomnika Żołnierzy Wyklętych przy Placu Adama Lazarowicza, więc Zielona Góra też dołącza się do tych miejsc na mapie kraju, gdzie te wydarzenia się odbywają. Ja mam pytanie do Państwa, to czy my wystarczająco dużo mówimy o tym temacie, czy wiemy wystarczająco dużo o tych mrocznych czasach po zakończeniu II wojny światowej, kiedy no, mówi się o 200 tysięcach żołnierzy wyklętych, którzy walczyli o to, by Polska była w pełni niepodległa. Marek Budniak. Historyk także, więc myślę, że podbudowa do tej naszej dyskusji właściwa
ja
na początku.
Ja mogę tylko wyrazić wdzięczność taką, bo oczywiście też jestem politykiem na arenie tu zielonogórskim, ale jako historyk, bo akurat to są moje zainteresowania już wieloletnie, mogę tylko wyrazić wdzięczność, że powiedzmy politycy podejmowali pewne decyzje, jakby to w tym kierunku szło. Nie zawsze też, powiedzmy, mi odpowiada może aż tak, powiedzmy, fajerwerkowe, bo przecież może to słowo nie jest najbardziej właściwe, po prostu podejście do tego tematu, ale myślę, że czas pokazuje, że te decyzje były bardzo słuszne, bo historycy dość wcześnie zaczęli pracować nad tematem. Tu przypomnę Instytut Pamięci Narodowej, później pojawiają się te decyzje, na które czekaliśmy i myślę, że
Ale po dziesięcioleciach niepamięci jednak,
tak,
prawda?
Tak, ale bo tutaj chciałem zwrócić uwagę na ten fakt historyczny, że jednak przy tych przekształceniach zapominaliśmy i nie pamiętaliśmy, czy powiedzmy w Gdańsku, czy jak ta Rzeczpospolita się trzecia formowała, po prostu nie pamiętaliśmy o wyklętych, jak to dzisiaj nazywamy, a problem jest i pozostaje i po prostu myślę, że w dobrym kierunku to idzie i to jak pan redaktor zaznaczył 200 tysięcy, to tutaj jak najbardziej też chcę jakby wzmocnić to, bo żołnierze to jest jakby jeden pierwszy etap, a potem było społeczeństwo, to był opór społeczeństwa, nie? I akurat to jest moja działka zainteresowania. I tutaj, że tak powiem, powiedzmy, każde pójście kolejne w moim przypadku do IPN-u, to jest odkrywanie następnych osób, następnych postaci, które czekają, które mają życiorysy po prostu tych, którzy walczyli z komuną w latach 40., 50., 50. szczególnie.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Pan redaktor zapytał, jak z tą naszą wiedzą i pamięcią o no jednak tym środowisku, które po 1945 roku jednak nie zgodziło się na okupację sowiecką i nie złożyło broni. I tak nawiązując do tego, co powiedział Marek, i nie chciałbym jednak, żebyśmy pozostawali przy wrażeniu, że pamięć o tych żołnierzach to jest, nie wiem, początek lat 90. czy okres już III Rzeczypospolitej, kiedy te badania były robione, dlatego że to był temat, podobnie jak chociażby Katyń, równie bolesny i konfrontacyjny, tępiony przez propagandę komunistyczną, ale jednak, który już w okresie PRL-u był faktem znanym. No, ja na przykład w 1988 roku na lekcji historii, może niekoniecznie świadomy, ale miałem to szczęście wychowywać się w takim środowisku i rodzinnym, i przyjaciół. No, ja czytałem o Brygadzie Świętokrzyskiej, o Narodowych Siłach Zbrojnych i widziałem minę mojej historyczki, kiedy opowiadałem
zapytał pan
o czymś, tak?
Tak,
co de facto według tej oficjalnej propagandy było przecież jakimiś zdrajcami Polski, którzy kumotrzyli się z nazistami w czasie, kiedy oni się wycofywali. też zawsze w tym okresie i też Państwa namawiam do odsłuchania takiej pieśni Jacka Kaszmarskiego. Świadkowie się nazywa. To jest historia właśnie, która świetnie oddaje cały ten problem, jaki powstał. Historia jakiegoś żołnierza, który chciał wrócić do domu, niestety mu się nie udało, został zatrzymany. To jest historyczne miejsce, ten obóz NKWD-zistów stworzony w 1945 roku w Warszawie po fabryce Pocisk na Rembertowie, gdzie trzymano po prostu wszystkich. Tam NKWD ładowało nie tylko AK-owców, NZS, tam siedzieli NSZ, tam siedzieli również Niemcy, tam siedzieli żołnierze rosyjscy, którzy wracali z obozów jezieńskich w Niemczech i oni dla NKWD-zistów byli już elementem wrogim klasowo, bo nie wiadomo, czy nie szpieguje. Ich wszystkich tam wywieziono potem do tajgi i to pokazuje ten problem, który często nas konfrontuje, że po drugiej stronie również były przypadki, o nich zapewne za chwilę będziemy mówili, bo to się w kontrze jako argument wyciąga jakieś sytuacje związane z męczeniem, zabójstwami. Tylko to jest taki problem. Tam był system przeciwko ludziom i ten system generalnie był zły, a w naszym w przypadku tych żołnierzy wyklętych, no, miały prawo zdarzyć się przypadki, które IPN weryfikuje jako osoby, których postępowanie było naganne, ale to byli szczątkowe takie przypadki ludzkie, natomiast oni sprzeciwiali się systemowi.
No pytanie właśnie, czy w dniu, w Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, a dzieje się to i działo się wczoraj na Twitterze, różni politycy właśnie próbowali tam, nie wiem, delikatnie mówiąc, wsadzić szpilkę i gdzieś relatywizować tę historię Olimpia Tomczyków,
no Kukiz 15. To zdecydowanie ta lewa strona próbuje te szpilki wkładać. Nie wiadomo dlaczego. Są bolesne szpilki. W każdym przypadku znajdzie się jakaś niepożądana osoba, czy też niepożądane wydarzenie. Ale te wyjątki potwierdzają normę. Wiemy, jak było. I przez kilkadziesiąt lat sprawa powojennego podziemia antykomunistycznego była tak naprawdę przez władze cały czas tuszowana. I właściwie dzięki wprowadzeniu nowej polityki my teraz mówimy o tym głośno. Tak naprawdę od niedawna obchodzimy Dni Żołnierzy Wyklętych. To jest strasznie cenne. Ja się strasznie cieszę, że ta historia w końcu jest odkłamywana, bo tutaj, jak mój poprzednik mówił, w 88 historyczka robiła oczy, że ktoś się o to pytał, tak? Że ktoś się pytał o to polskie podziemie powojenne. O to, że ten niepodległościowy ruch partyzancki stawiający opór sowietyzacji Polski jednak miał znaczenie i my to doceniamy. I to jest piękne, że pamiętamy i że w końcu się o tym mówi głośno i wyraźnie, bo to jest piękny kawałek naszej historii, którą trzeba krzewić.
Marek Budnieś
jeszcze. Bo tak, ten wątek, zabrakło mi go w tej, jak na razie, tej dyskusji takiej, czy powiedzmy tym świętowaniu, jeśli chodzi o stronę historyczną, to chciałbym zwrócić uwagę na jednak te demokracje zachodnie, które jednak mają pełną jakby współwinę za to, co się wtedy w Polsce działo. I tutaj powiedzmy akurat 45 rok, konferencja jałtańska i później te rozstrzygnięcia II wojny światowej, całkowite zignorowanie rządu polskiego na emigracji przez powiedzmy tutaj przywódców tego świata zachodniego, które po prostu no, poszedł na pewien układ ze Stalinem. No i to jakby jest konsekwencja też tego, nie? Po prostu, no. Potem jakoś próba jakiejś rehabilitacji. No tutaj jednak postrzegam pozytywnie to, że jednak ten rząd na emigracji, czy prezydent, to praktycznie do upadku PRL-u mógł przebywać formalnie, chociaż znaczy w jakiś sposób nieformalny, bo to też powiedzmy, to trzeba było powiedzmy pewne etapy badać i tak dalej, czy określać dokładnie historycznie. No ale tutaj chciałbym na ten element też zwrócić uwagę i wczoraj, kiedy przyglądałem się odsłonięciu, otwarciu Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, czy to, co teraz też jest zbudowane, to muzeum na Rakowieckiej w Warszawie, to jest też istotne dla tych naszych właśnie gości, żeby im też pokazać tą naszą historię właśnie od tej strony, nie? Po prostu, bo jest jakaś tam cegła, którą oni też niestety tu
przecież świat tak naprawdę o tym pojęcia nie miał. I tak, taka jest prawda.
Adam Urbaniak?
Tak, to jest w ogóle problem tego, że jakby de facto II wojna światowa w tym naszym kraju skupiła się chyba w największej sile, bo już mówimy tutaj, de facto to jest początek II wojny, napaść hitlerowskich Niemiec, to trochę ponad dwa tygodnie później Związek Radziecki, dramaty, które się tutaj wydarzały, choćby z obozami koncentracyjnymi, o których Polacy powiadamiali Zachód, ale ze słabym efektem, niespecjalnie chciano tego tego słuchać. Następnie powstanie warszawskie, dramat żołnierzy stojących, też przecież polscy żołnierze za Wisłą czekający, aby przyjść miastu z pomocą. No i potem jeszcze zamykamy to klamrą tego antykomunistycznego podziemia, które postanowiło walczyć i też zostało pozostawione samo sobie. A z tego, co piszą historycy, ja historykiem nie jestem, ale temat ten mnie interesuje, to w tamtym czasie też musimy sobie zdawać sprawę, bo nam bardzo łatwo przychodzi osądzać tych ludzi jako wariatów, niepodporządkowanych, zdeprawowanych przez wojnę, no bo wiadomo, tam
taka
są
była
rzeczy,
narracja,
którzy postanowili sobie siedzieć w tym lesie, prawda, i żyć jakby poza państwem. W tamtym czasie było powszechne oczekiwanie na trzecią wojnę. My teraz mamy perspektywę grzybów atomowych, zagłady ludzkości, ale wtedy, no, wojna to niestety było coś, co było sposobem na rozwiązywanie konfliktów i Polacy w tej desperacji po prostu czekali na tą trzecią wojnę, która sytuację poprawi, więc no, my nie oceniajmy tych ludzi, którzy pozostali w lesie tak prosto, że a co oni tam sobie robili. Oni po prostu szykowali się na wariant, który był wbrew pozorom bardzo mocno podkreślany. Natomiast, żeby też jeszcze tak już troszkę do współczesności przejść, do tych naszych lokalnych tutaj spraw, miasto Zielona Góra, i z tego jestem dumny, bardzo szybko jakby oficjalnie włączyło się w tą narrację jednak przywracania tej pamięci obchodów żołnierzy wyklętych. Święto jest rzeczywiście świeże, bo to chyba Sejm przyjął w 2011 albo 2012 roku. Rzeczywiście też oddajmy sprawiedliwość, to była inicjatywa wtedy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podtrzymana przez prezydenta Komorowskiego. Sejm to święto zgodnie uchwalił i to wydawało się, że jednak zakończy te takie spory, czyli kolejny element jednak zostanie odkryty i oczywiście w sposób obiektywny weryfikowany. Miasto Zielona Góra postanowiło właściwie po następnym roku przygotować miejsce do obchodów tych świąt. Rada przyjęła nazwę placu imienia Adama Lazarowicza. Bardzo ciekawa postać. Wielu się pyta, dlaczego to był jeden z członków zarządu czwartego Wolność i Niezawisłość, którzy zostali rozstrzelani właśnie 1 marca 1951 roku w więzieniu w Warszawie. I to jest osoba, która odpowiadała za ziemię zachodnie, odzyskane w związku w ramach tego winu, więc no, on tutaj musiał znaleźć swoje miejsce.
To dziadek Stanisława, Iwana.
Nie, to nie jest dziadek w linii prostej, to jest wujek.
Tak, krewny.
Nie, Adamie, czyli dziadek.
Dziadek.
Przedwczoraj spotkaliśmy się ze Stanisławem.
Ja mam książkę, tak, ale wydawało mi się, że to nie jest w linii prostej, tylko...
To jest dziadek.
Nie, to zostawmy. W każdym razie na pewno to tutaj jakby próby przywracania tej pamięci w mieście miały miejsce. Co prawda przy tej okazji doszło do moim zdaniem bulwersującej dyskusji wtedy w 2012 roku na Radzie Miasta, gdzie jednak zobaczyliśmy, że to wcale nie będzie tak prosto, ponieważ wielu radnych no niestety prezentowało tą narrację jeszcze z okresu głębokiego PRL-u. Odsyłam Państwa do bardzo ciekawego protokołu z tamtej sesji.
Dostępny jest na stronie internetowej, można przeczytać, tak?
Tak, to jest. Ja mogę panu redaktorowi na audycji przesłać PDF, bo specjalnie go sobie zapisałem, mimo że na stronie radia to udostępnimy. Ale nie o to chodzi. Chciałbym tylko zakończyć tą może przydługawą swoją wypowiedź zaproszeniem na obchody, tak? Bo też to, co się będzie działo, jest ważne, żebyśmy w tym uczestniczyli. Rzeczywiście te obchody miejskie są zaplanowane na 3 marca, czyli na jutro. Będzie msza święta w Konkatedrze o godzinie 12:15, potem będzie przemarsz pod pomnik i tam będzie taka mała celebracja również. Dobrze, z
będą
tego,
właściwie
co wyczytałem,
dwa przemarsze, bo jeszcze Młodzież Wszechpolska organizuje swój bodaj wieczorem o 18:00.
Nie po raz pierwszy, bo to tak tam jest. No na szczęście nie mamy tutaj jakichś powtórek emocjonalnych z innych
Olimpia
marszy.
Dączy Kiwko.
No więcej jest nazwisk, o których musimy pamiętać. Był Pług, był Paszko, Pilecki, Inka. Ja też tutaj wszystkich nie wymienię, ale historia musi o nich pamiętać i musimy opowiadać o tych nazwiskach swoim dzieciom. To jest też piękne, że my już wyrastamy dorastamy, jakby jesteśmy dorośli, ale w innej narracji i możemy o tym wszystkim opowiadać. I to jest naprawdę taki fajny element patriotyczny. Ale też trzeba pamiętać, że wojska ZSRR weszły na teren Polski, nie ogłaszając jakby wojny albo najścia i właściwie nawet polskie...
Wyzwalając.
Ale właśnie polskie wojsko też było zdezorientowane i nie wiedziało, co w tej sytuacji robić. Więc jakby no, te czasy były dosyć trudne. Całe szczęście, że ten niepodległościowy ruch partyzancki zadziałał.
Marek Budniak, już zamykamy temat.
To znaczy chciałbym też tutaj jakby tak zapowiedzieć pewne rzeczy, bo to bardzo mocno to się wiąże z naszą zielonogórską rzeczywistością, tutaj też problem żołnierzy niezłomnych, wyklętych i tego oporu. Otóż tutaj jako historycy pracujemy nad takim projektem, który ma, że tak powiem, bardzo dokładnie oznaczać i opisywać po to, żeby w jakiś tam jakąś tablicą choćby, ale też poprzez sesję, jakąś publikację, po prostu te takie szczególnie dla nas tragiczne miejsca zielonogórskie i w tym roku na jesieni planujemy odsłonięcie tablicy poprzedzonej czy w równolegle z konferencją na temat więzienia zielonogórskiego i jakie on odegrał, jaką odegrał rolę, jeżeli chodzi o więźniów politycznych po prostu. Tam też były stracenia, czyli po prostu no, rozstrzeliwano po prostu w latach 50. I tak samo Wojewódzkie Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, oznaczymy ten budynek, go opiszemy. Sąd rejonowy w Zielonej Górze, tak, to są następne etapy. Ale też chciałbym, że w ramach tych obchodów w tym roku 6 dopiero, ale tak to jakoś coś nam nie mieliśmy wcześniej możliwości hali, czyli widowisko takie historyczno-muzyczne, ale jakby przede wszystkim tutaj muzyka, słowo ma odegrać istotną rolę, tak jak to bywało w latach ubiegłych, bo to będzie 6 już takie spotkanie w cyklu. Zaczynaliśmy od panien wyklętych. W tym roku to spotkanie nosi tytuł Nasz dom, elegia pamięci niezłomnych. Wypada w Popielec. I to może jest takie, bo przecież to będzie koncert, będzie około 3000 młodzieży, ale
będziemy o tym mówić.
Jest refleksyjne, jest bardzo pogłębione, jakby łączymy Wielki Post i z tym ofiarą i powiedzmy całą tą nadbudową duchową.
Symbolicznie,
tak,
dobrze.
Symboliczną,
szanowni Państwo, mamy dwa tematy jeszcze do porozmawiania. Zacznijmy od krajowego, związanego z Piątką Kaczyńskiego, bo to w ubiegłą sobotę, kiedy tu siedzieliśmy w studiu, to jeszcze trwała konwencja, czy się rozpoczynała, nie znaliśmy szczegółów. Mamy Piątkę Kaczyńskiego, 500 na każde dziecko, 13 emerytura, także zwolnienie z PIT-u dla osób do 26 roku życia. PKS w większej ilości obsługujący lokalne połączenia. Jak patrzycie Państwo na te propozycje, to co sobie myślicie? Olimpia Tomczykiwko. Kukiz 15.
Może zacznę od lekkiej krytyki, później powiem, co uważam, że jest dobrego. Uważam, że PiS znowuż rozwiązał worek z obietnicami. Tymczasem przyjęcie projektu Kukiz 15 o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy rozwiązywałoby wszystkie problemy, bo tak, skorzystaliby i ci, którzy mają dzieci, i ci, którzy nie mają dzieci, i starsi, i młodsi, to byłoby dużo łatwiejsze. No ale jeżeli nawiązujemy już do tego programu 500+, no to na pewno całe szczęście, że na pierwsze dziecko, bo nie ma tej dyskryminacji. Zresztą akurat takie programy socjalne, czy też może to jest zła nazwa socjalne, ale wspomagania, wspierania dzieci, rozwoju dzieci, funkcjonują w całej Europie, więc jakby no, za tym programem jesteśmy, tylko uważam, że powinno być jakieś inne kryterium. Może chociaż przynajmniej jeden z rodziców powinien pracować. Wtedy byłoby to okej, wtedy nie doprowadzalibyśmy do sytuacji, w których różnie się dzieje z tymi pieniędzmi, może tak delikatnie to ujmę. Wtedy byłaby pewność, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Co dalej? Ta reaktywacja połączeń. No na pewno mam też tą świadomość, że faktycznie te malutkie miejscowości są odcięte, zwłaszcza starsi ludzie od komunikacji, od większych miejscowości, więc na pewno to jest na plus, jest cenne, ale pamiętajmy o tym, że ten program będzie kosztował, to wszystko będzie kosztowało około 40 miliardów złotych, nie wiadomo skąd to będzie wzięte, znaczy z budżetu szeroko pojętego.
Z uszczelnienia podatków, tak mówią.
Tak mówią, rządzący. Tak mówią, ale w tym czasie na przykład ZUS już zwrócił o 100 zł, tak? Już wynosi 1320. No dobrze, obniżka PIT-u o 1%, no zawsze coś, ale ta emerytura, ta trzynastka dla emerytów i nie wiadomo, może też dla rencistów, pamiętajmy, że to jest jednorazowa akcja wyborcza.
I nie, no wiadomo, więc... czy w przyszłym roku ten dodatek zostanie utrzymany.
Nie.
Czy Jarosław Kaczyński skradł show Grzegorzowi z Chetynie i Koalicji Europejskiej, która kolejnego dnia podpisywała porozumienie o wspólnym starcie w wyborach do Europarlamentu? Adam Urbaniak?
Czy to akurat jest element, który chciałem poruszyć w kontekście takich trzech punktów. I pierwsze to właśnie to, o czym powiedział pan redaktor. Ja osobiście jednak byłem przekonany, że rozpoczynamy kampanię do Parlamentu Europejskiego. I temu zresztą była poświęcona ta konferencja Koalicji Europejskiej, jak państwo sami widzicie, takiego bardzo szerokiego frontu przeróżnych środowisk, nurtów politycznych, który jednoczy się po to, aby jednak tą polską reprezentację w Parlamencie Europejskim utrzymać w taki sposób, aby byli to ludzie, którzy dla Polski tam będą pracować, a nie te relacje niszczyć bądź je ograniczać, sławne 27 do 1. I taka gorzka refleksja moja, że skoro rozpoczynamy kampanię do Parlamentu Europejskiego, to jednak powinniśmy rozmawiać o problemach europejskich, a nie, i takie mam odczucie tego, co się wydarzyło w sobotę, rozpoczynać kampanię krajową.
Bo te sprawy, mówi silna Polska w silnej Europie.
Nie, to jest powiedzmy jakaś próba wyplątania się z tej narracji, w której zamiast mówić o problemach jakby związanych z Europą, i oczywiście mogę wysłuchać tutaj ze spokojem, bo już przywykłem, że to jest oczywiście wina Tuska, bo ostatnio nawet w ogóle Brexit jest wywołany przez niego, bo ktoś go tam nie lubi, ale rozmawiajmy o Europie. Tymczasem tutaj położenie nacisku na politykę wewnętrzną moim zdaniem świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma za wiele do powiedzenia, zresztą przez ostatnie 4 lata to udowodniło w kontekście naszego członkostwa we wspólnocie. Druga refleksja, no to już może taka bardziej osobista, kiedy zobaczyłem panią Beatę Szydło, dobrze, że siedziałem, bo bym się chyba przewrócił, która oświadczyła, że prezent jest od Jarosława Kaczyńskiego dla wszystkich emerytur, 13. emerytura. I to jest, cytuję, z pamięci, ale dosłownie, ona powiedziała, że to jest prezent od Jarosława Kaczyńskiego. I niestety nie ma tutaj z nami naszego kolegi Adama, który zawsze jakoś tak anegdotycznie stara się odpowiedzieć na niektóre pytania, w związku z tym postaram się pewnie nieudolnie nawiązać do takiej formy narracji i powiem, że od razu mi się przypomniała scena z Potopu, w której Karol Gustaw, oblegając Zamość, powiedział, że Zamojskiemu zaoferuje województwo lubelskie jako udzielne księstwo, na co Jan Sapieha, który był wtedy jeszcze jego doradcą, powiedział: wielka jest hojność waszej królewskiej mości. A Karol Gustaw z wrodzonym sobie cynizmem odpowiedział: daję, bo nie moje. I to jest jakby definicja tego, co tam się wydarzyło. No, ja rozumiem, że politycy, i to powielokroć niestety sam uprawiam, i razem z Markiem również, otrzymujemy możliwość
szykuje się do riposty,
wskazania pewnych środków z budżetu, ale powiedzieć, że ja daję, no to jest po prostu moim zdaniem szczyt bezczelności.
Jarosław Kaczyński tego nie powiedział.
No ale powiedziała Beata Szydło.
Marek Budniak, Prawo
ale jeszcze jedna rzecz, dobrze, o której chciałem powiedzieć, jeśli... Ale Marku, jeszcze dobrze, tylko jedna rzecz powiem a propos tego dodatku świadczenia wychowawczego, tak go nazywają, 500+. Mhm. Ja od początku, i państwo możecie sięgnąć do archiwalnych nagrań, mówiłem, że dyskryminacja z uwagi na pierwsze dziecko doprowadzi do sytuacji, w której to świadczenie, które jest w całej Europie, tak jak pani powiedziała, będzie odbierane jako socjal wykorzystywany przez ludzi wykluczonych społecznie. I to jest dramat, co się wydarzyło. Jeśli się popatrzy czasami na te memy, zdjęcia. I Platforma Obywatelska dokładnie 2 lata temu, rozpoczynając swoją kampanię do samorządu, powiedziała, że to świadczenie powinno być odcięte od kryterium wychowawczego, że powinno być one należne dla rodzin na każde dziecko, przy czym ten warunek jest istotny, o którym mówiliśmy, że przynajmniej jedno z rodziców pracuje lub stara się o pracę.
Tutaj Marek Łodniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Związań. Prawda jest taka, że faktycznie poradziliśmy sobie z biedą. A z tym socjalnym to tak jest właśnie i to niestety, że powiedzmy potem też pojawia się jakaś inna jeszcze patologia. Generalnie rzecz biorąc, powiedzmy, ja mogę, może nie funkcjonuję w tak szerokiej, wielkiej tej polityce, staram się to obserwować. Ja powiem z tego małego podwórka, nie? Powiedzmy, tak się zdarza, tak się dzieje, że mamy dużo dzieci. Moje dzieci mają dużo dzieci i tak dalej. Uprawiają zawody, które powybierali sobie jakby z pewnej struktury, że tak powiem, może tak trochę tradycyjnie, że po prostu według powołań. I myślę, że to, że mają te dzieci, że realizują swoje zawody też zgodnie z powołaniem, jakby to ich wspiera i powiedzmy, oni naprawdę mogą się zajmować, powiedzmy, porządnie, o wiele bardziej jeszcze dbając o swoje dzieci poprzez to wsparcie, które przyszło, powiedzmy, dla tych dzieci, nie, po prostu. I także jestem ojcem, dziadkiem dla 8 wnucząt, nie, po prostu. I teraz także tutaj jest socjal, to znaczy w sensie takim, że są pewne patologiczne sytuacje, ale generalnie też naprawdę wielu, wielu rodzinom, szczególnie tym, którzy mają więcej dzieci, to poprawiło
bardzo
zasadniczo
sytuację.
Nie można
oceniać tego programu przez pryzmat jakichś jednostkowych sytuacji.
Ale globalnie, czy strategicznie jeszcze do tej kwestii, jednak mamy rok wyborczy. No i tutaj strategiem wydaje mi się przede wszystkim myślenie strategiczne Jarosława Kaczyńskiego jakby przeważyło, no i postawił akcenty. Chciałbym na to zwrócić uwagę w tej dyskusji, kiedy mówimy o tej Unii Europejskiej. Wybieramy tych 50 kilku posłów na grupę 700, nie, po prostu, i bodajże tak to jest. Takie to są relacje, nie? I co tu jest istotne? My jakby prześlizgujemy się, moim zdaniem, wobec pewnych problemów, to znaczy kwestia jest Brexitu, od ilu, powiedzmy, w momencie jak to już zaistniało, mieliśmy zacząć rozmawiać o reformie Unii Europejskiej, a tu się, powiedzmy, przede wszystkim musieliśmy, że tak powiem, bronić od zarzutów łamania praworządności w naszym kraju i tak dalej, nie? I to jest po prostu sytuacja, gdzie, powiedzmy, ja rozumiem i szanuję ten ruch, który tutaj Jarosław Kaczyński, wiem, o co tu generalnie chodzi. Tu naprawdę chodzi, tak jak pan redaktor zaznaczył, o kwestię silnej Polski, nie, po prostu. I jesteśmy w stanie potem, myślę, że dużo więcej zrobić też w tej Europie, w tej koncepcji federalistycznej, nie?
Szanowni Państwo, teraz temat stricte miejski i zielonogórski. Mieliśmy sesję Rady Miasta, tu rozpocznie przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak. No bo radni pochylili się nad planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego i pojawili się również na sesji zaniepokojeni mieszkańcy z osiedla rekreacyjno-sportowego tego za CRS-em. Pamiętamy do 4 lata temu protesty, gdzie ziemia po dawnej akwarenie miała być przeznaczona pod zabudowę mieszkalną, pod deweloperkę i w związku z tym to osiedle domów jednorodzinnych bardzo mocno, że tak powiem, to przeżyło. Obawiali się po prostu zwiększenia liczby mieszkańców w tamtym terenie, problemów komunikacyjnych, no i także to ta rekreacyjna charakterystyka tego terenu gdzieś tam zniknie zupełnie. Mamy w tej chwili zmianę planów, czy możemy mówić o tym, że sytuacja się powtarza, że mieszkańcy mogą czuć się zagrożeni tym, co wydarzyło się na Radzie Miasta, czy nie? Jak pan to diagnozuje, Adam Urbaniak?
Mam nadzieję, że nie. O czym też świadczy i taka osoba postronna, która chciałaby nabrać jakiejś opinii na temat sprawy istotnej dla miasta, może przeprowadzić taki eksperyment, mianowicie udać się na sesję i zobaczyć, jak długo trwa dyskusja i czy jaki jest jej poziom. Tymczasem wydaje mi się, że ta ostatnia sesja raczej w tych kwestiach związanych z planami zagospodarowania pozostawała w takim nastroju raczej wyważonym i w większości wypadków merytorycznym z jednego prostego powodu i chyba też mieszkańcy odwiedzili Radę, oni jakby obserwowali przebieg tej sesji, ale powiedzmy, że artykułowali, bo ja też z nimi rozmawiałem, dosyć rzeczywiście chyba wątpliwy pomysł na to, aby kwestia jednego obszaru, która była objęta daną uchwałą, ni stąd, ni zowąd pojawia się tam drugi kwadracik w rogu, że szczerze mówiąc trzeba by było się tam dobrze przyjrzeć, a wszyscy zastał, prawda? I no, ale powiedzmy na razie jeszcze nie wyciągajmy pochopnych wniosków co do intencji projektodawcy, dlatego że, i to chyba tak wywołało jednak względny spokój, to są uchwały o przystąpieniu, szanowni państwo. I to też warto mieszkańców uczulić, bo chyba każda partia miała to w swoim programie, Koalicja Obywatelska na pewno. Sposób informowania mieszkańców o pracach planistycznych, który mielibyśmy wypełnić według ustawy, jest absolutnie niewystarczający. Powieszenie komunikatu na biuletynie informacji publicznej, tudzież jakaś notka w gazecie, której nikt nie przeczyta, powoduje, że mieszkańcy są często zaskakiwani tym tematem. Właśnie, aby tego uniknąć, cieszę się, że rozmawiamy o tym tutaj, ponieważ słuchacze otrzymują informację, że przystąpiono do prac planistycznych, a jeśli chodzi o zastal, to w ogóle nawet nie jest przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego, tylko do zmiany studium kierunków i uwarunkowań, czy to jest jakby dokument jeszcze wcześniejszy w stosunku do planu, bardziej ogólny, i to jest ten moment, kiedy mieszkańcy wszyscy mają prawo na zgłaszanie swoich propozycji, uwag, zapisów do planu, czyli jeżeli mamy dyskutować na temat przeznaczenia tego fragmentu po to, czy powinien pozostać jako część rekreacyjna, to właśnie moim zdaniem jest to idealny moment, zamiast oprotestowywać samo przystąpienie, powiedzmy o tym publicznie, a następnie będziemy głosowali takie albo inne rozwiązania.
Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Tutaj całkowicie zgadzam się właśnie z kolegą Adamem. No tak dość spokojnie to wszystko przebiegało. I zobaczymy, jak dalej, powiedzmy, to wszystko będzie się rozwijało. Ja po prostu byłem na takim spotkaniu pana prezydenta Kubickiego, bo akurat tam zaprosił przedstawicieli klubów. Muszę powiedzieć, że te koncepcje, które tam były przedstawiane dotyczące, no znaczy, ale to są jakby koncepcje prezydenta. Tak jak tutaj Adam zaznaczył, że no, rozpoczynamy pewną dyskusję dotyczące zagospodarowania tego terenu, który jest najbardziej może sporny, do którego tak musieliśmy się wycofać na początku poprzedniej kadencji ze względu na tutaj te protesty społeczne tam Urszuli te rejony. No po prostu, no wydaje mi się, że są ciekawe, są powiedzmy jakby do rozważenia i po prostu jakby, no myślę, że no dzisiaj bardzo nam się spodobało to, że bierze się pod uwagę zagospodarowanie, porządne zagospodarowanie, to jest sportowe dzikie Ochli, nie? Po prostu. Żeby ten teren po prostu jakby...
A to jeszcze z kampanii wyborczej,
tak, samorządowej. Tak, my to zgłaszaliśmy, ale to zostało podchwycone i że jednak to jest miejskie kąpielisko po prostu będzie, powiedzmy, odbudowane, modernizowane na skalę taką bardzo nowoczesną. O lodowisku, powiedzmy, z tej strony mówimy i dlatego nam Urszuli trochę inaczej wtedy jakby zostaje do zagospodarowania.
Zgoda.
I nad tym dyskutujmy i ta koncepcja jest bardzo, uważam, budowania tam pewnych rozwiązań takich do zamieszkania, a zresztą to jest osiedle mieszkaniowe, po prostu jakby do uwzględnienia.
Dobrze, ale czy ta sytuacja nie pokazuje jednak także w kontekście obecności mieszkańców na sesji Rady Miasta, że jest pewnego rodzaju zaniepokojenie? Tu nie tylko chodzi o ten obszar miasta, ale jest wiele osób, którzy mieszkają w różnych częściach Zielonej Góry, i za oknem mają jakiś krajobraz i zastanawiają się, czy za jakiś czas tam się przypadkiem coś nie zmieni i że nie obawiają się tego po prostu, że ta deweloperka gdzieś tam wejdzie.
Więc Olimpia właśnie ja jako nieradna, czyli okiem mieszkańca do tematu podejdę i faktycznie według mnie powinniśmy albo szukać na teren z zastalu inwestora, albo poddać teren rewitalizacji. Najgorszym pomysłem jest oddanie terenu deweloperom, czyli stawianie kolejnego osiedla. Przecież nie o to chodziło w centrum Zielonej Góry, żeby zagęszczać. Rozmawialiśmy o tym, że się łączymy po to, żeby to wielomieszkaniowe budownictwo wyprowadzać poza granice tej starej Zielonej Góry. To był taki cel. No a tutaj wiemy, że Deweloperzy krążą, a magistrat na pewno będzie im sprzyjał. Wiemy, jak ta sytuacja wygląda. A odnośnie samego Zastalu. Jeszcze kilka lat temu przekonywano nas z poziomu rządu, że wiele inwestycji jest nieopłacalnych i nierentownych. Tak miało się z wieloma spółkami w Polsce. Chociażby taki chyba najświeższy LOT, który teraz sobie świetnie radzi i przynosi duże zyski. Zastal, no też uświadamiano nas, że to nie ma szans na powodzenie. Ale dlaczego nie ma? Przecież Tabor jest potrzebny w Polsce. Przecież PKP się rozwija. Tych połączeń jest coraz więcej. Nie,
pytanie, czy taki zakład w centrum miasta to miałby rację bytu?
Możliwe, że nie, ale możemy ten teren zrewitalizować, jeżeli nie postawić na to, co było. Zresztą nawet tak naprawdę nie wiemy, jakie jest zadłużenie za Stalu, bo wiem, że odpowiedzi na to pytanie nie było, no i pewnie nie będzie. No ale ja myślę, że właśnie
ten teren poddać rewitalizacji.
No właśnie.
Szanowni Państwo, kończymy dzisiejszy program. 10:00 już na zegarze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Olimpia Tomczyk i w KOKU
KIS 15. Dziękuję i dobrego weekendu.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Jeśli pan redaktor pozwoli, to wyjątkowo z uwagi na tematykę. Cześć i chwała bohaterom.
Tak jest. Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Cześć i chwała bohaterom.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.